Słuchacie popołudniowego programu radia RMF 24. Chińska firma startupowa DeepSeek i jej darmowy asystent AI od kilku dni podbija rynek sztucznej inteligencji. Zachodni giganci w strachu, giełda reaguje, a dyrektor do spraw sztucznej inteligencji w Białym Domu atakuje. Chińczycy do stworzenia swojego modelu wykorzystali amerykańskie rozwiązania. Czym jest DeepSeek? Czy chiński model to tylko chwilowa rewelacja? No i wreszcie, kto wygra wyścig o AI, USA czy Chiny? Razem z nami jest Mateusz Chrobok, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji. Dzień dobry, Mateuszu.
Dzień dobry, cześć.
Czym jest tak naprawdę DeepSeek? Jeżeli w tym momencie słuchacz RMF 24 jest razem z nami, no i słyszy z każdej strony to hasło, co powinien wiedzieć?
DeepSeek to jest nazwa firmy, która jest funduszem hedgingowym, która niejako przy okazji zajmuje się sztuczną inteligencją. I jak wpiszecie sobie DeepSeek w jakimś sklepie Play czy w sklepie Apple i będziecie chcieli pobrać sobie aplikację, pobierzecie aplikację, która podobnie jak ChatGPT będzie korzystać z rozwiązań właśnie tej chińskiej firmy od AI. Natomiast to, co jest tym wielkim przełomem i co tak naprawdę jest tym, co spowodowało, że to jest na ustach wszystkich, to jest model tej firmy, który nazywa się DeepSeek R1, który niejako ma odkryty łańcuch myślenia, czyli on mówi wprost, co myśli, a jest dosyć zaawansowany w tym myśleniu i to zrobiło naprawdę dużo szumu.
Mateusz, a powiedz mi, jakie są główne różnice pomiędzy DeepSeekiem, no a tymi dotychczasowymi narzędziami sztucznej inteligencji, z których mogliśmy korzystać? Myślę, że tutaj na przykładzie i właściwie tym głównym zagadnieniem będzie ten słynny chat GPT. Gdybyśmy mieli zestawić te dwie sytuacje, jakie są różnice, a jakie są te punkty wspólne?
No więc wewnątrz chata GPT jest taki model, który nazywa się O1, który też ma włączony reasoning, to znaczy on sobie myśli, natomiast on jest niestety ukryty przed nami decyzją firmy OpenAI, która no, jak się okazuje, wcale taka otwarta nie jest. Natomiast to, co zrobili Chińczycy, to oni wypuścili ten model, to znaczy on jest otwarty. Możecie z niego skorzystać oczywiście za pomocą aplikacji, no ale wtedy wiadomo, że wszystko, co wpisujecie, idzie właśnie do tej chińskiej firmy. Natomiast ponieważ on jest otwarty, możecie go sobie pobrać na komputer i uruchomić. Ja korzystam z niego na przykład przez Perplexity, bo tą R1, z niej może skorzystać każdy, kto ma jakiś sprzęt, co znaczy, że wtedy macie pełną prywatność, to znaczy nikt nie będzie w stanie zobaczyć, co robicie. No i różnica jest taka, że jest otwarty i widzicie, co on myśli. To znaczy, to nie jest ukryte celowo przed wami, a to bardzo pomaga poprawić czasami to, co dostajecie z takiego modelu. Możecie zobaczyć, w którym momencie on na przykład poszedł w jakiś ślepy zaułek i można to poprawić. I ta największa różnica, ten taki moment, który robi poza technicznymi jakby aspektami, które rzeczywiście są też tam istotne, które zmniejszają koszt trenowania i inne takie rzeczy, to jest to, że ten model coraz częściej ma taki moment aha, to znaczy, że potrafi sam się poprawić, że zauważa, że być może to rozwiązanie, które ja tutaj proponuję, nie jest zbyt dobre, poprawia się i to idzie dalej, więc on jest powoli coraz lepiej imituje, że tak powiem, zachowanie ludzkie, gdzie my też mamy możliwości, żeby się sami poprawić.
Ale Mateusz, to chcesz mi powiedzieć, że DeepSeek myśli na bieżąco, że na bieżąco koryguje swoje błędy, na bieżąco wymyśla kolejne rozwiązania?
Tak.
Po prostu.
No, jak najbardziej. To znaczy działa to w ten sposób, że on niejako dzieli sobie zadanie na mniejsze kawałki, w którym planuje sobie to zrobić. Na przykład jak zadasz mu pytanie, co działo się na placu Tiananmen w 1989, no to DeepSeek, ta wersja przeglądarkowa albo aplikacyjna, ona ci nie odpowie, no bo tam jest dosyć sporo cenzury. Ale jak masz go lokalnie, to on, albo tak jak ja korzystam z niego w przypadku Perplexity, który jest taką wyszukiwarką, to on powie, dobra, najpierw znajdź, co ciekawego wydarzyło się w tym czasie. I będzie szukał sobie takich rzeczy, wiesz, w Wikipedii, w newsach, w innych takich elementach. Potem to podsumuje, potem porówna sobie to na przykład z tym pytaniem, które ja zadałem, czy to, co on uzyskał jako odpowiedź, jest relewantne, czy to jest ważne dla tego pytania, które zostało zadane. I potem dopiero zwróci odpowiedź. Więc to nie jest takie, wiesz, a tu masz, a teraz radź sobie sam, tylko jest głębszy proces za tym, który niejako odzwierciedla myślenie.
Do tematu cenzury, o którym również wspomniałeś w kontekście DeepSeek, jeszcze sobie wrócimy, ale na razie wróćmy do kosztów. Czy chińskie równa się tańsze? Ile kosztowało stworzenie modelu DeepSeek? No bo pojawiły się te informacje, że to 6 milionów dolarów. No jak na skalę takiego przedsięwzięcia wydaje się, że jest to kwota mała. Pytanie, czy zaniżona? No i pytanie, czy w ogóle wierzysz w takie koszty finalne, jeżeli chodzi o DeepSeek?
No więc ja w tym momencie zakładam czapeczkę z folii i mówię tak. DeepSeek jest funduszem hedgingowym, który ma za zadanie grać na giełdzie, przy okazji robi AI. To, że wytrenowali model za 5 milionów, nie oznacza, że to był całkowity koszt tego, jak to działa, bo w tej chwili wszystkie firmy AI uczą się nawzajem od siebie. To znaczy na przykład Meta wypuszcza taki model jak Llama, no i wszystkie firmy patrzą, co tam nowego się wydarzyło i adaptują swoje modele. I ma w tej chwili miejsce właśnie zupełnie odwrotny proces, to znaczy DeepSeek wypuścił R1, no i zarówno Meta, czy OpenAI, czy inni wielcy będą kopiować te rozwiązania, które tam są. Więc niejako te modele, które widzimy, to jest inkrementacja przełomów, która dzieje się każdego dnia w różnych modelach, w różnych firmach. Natomiast ponieważ ten model jest otwarty, no to wszystkie modele prawdopodobnie za chwilę będą korzystały z podobnych rozwiązań. Co do 5 milionów dolarów na samo trenowanie, to jest prawdopodobne, możliwe, natomiast wcale to nie oznacza, że to jest całkowity koszt, bo to nie jest ani ich pierwszy model, mhm. To jest pierwszy, który zrobił taką dużą mieszankę na rynku, że tak powiem. No i co dalej jest istotne w tym kontekście, oni dalej korzystają z kart graficznych NVIDII, a jak pewnie wiesz, na giełdach bardzo spadła wycena NVIDII, tak jest. Co jest dla mnie absolutnie niezrozumiałe. Natomiast to, co jest ciekawe w tym kontekście dla mnie, to jest to, że na przykład do samej inferencji, to znaczy uruchamiania modeli, nie? Bo to jakby mamy dwie fazy. Jest faza trenowania, która jest strasznie kosztowna i tam były te NVIDIA. Mocne, drogie. A w fazie inferencji, czyli w fazie takiej, gdzie one są już uruchomione, korzystali z rozwiązań Huawei 910C, czyli mamy takie karty graficzne, takie akceleratory, które zostały już wytworzone wewnątrz Chin. To pokazuje dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, bany na eksport technologii nie za bardzo działają, bo i tak mają do tego dostęp. A po drugie, no nie mają aż tak super mocnych kart, ale są już niedaleko, jakby tam jedna, dwie generacje do tyłu, i będą w stanie coś takiego tworzyć. Więc ten wyścig, o który pytasz, niejako przyspiesza, bo widać, że są, no, są niedaleko za najlepszymi modelami.
No i właśnie, do tematu tego wyścigu w kontekście sztucznej inteligencji już za chwilę wrócimy, a ja przypominam, razem z nami jest Mateusz Chrobok, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji. Słyszymy się już za kilka chwil na antenie radia RMF24. Popołudniowy program Radia RMF24. Wracamy do naszej rozmowy z gościem. Przypominam, razem z nami jest Mateusz Chrobok, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji, a dzisiaj dyskutujemy o DeepSeeku. Można powiedzieć o nowej jakości. No pytanie, czy to nowa jakość w kontekście sztucznej inteligencji. Przed przerwą troszeczkę powiedzieliśmy na temat kulisów powstania tegoż właśnie modelu. No a już teraz, drogi Mateuszu, wracamy do tematu danych. Danych, które pobiera od użytkowników DeepSeek. No bo głośno mówi się nawet i o tym, że to po prostu narzędzie szpiegujące. No tutaj można także te najnowsze informacje przytoczyć, że Włosi czy też Irlandczycy po prostu chcą i także te aplikacje zablokować.
Pozwolę sobie na pewną symetrię, bo podobny zakres danych zbiera OpenAI, to znaczy niedokładnie taki sam, ale jak korzystacie z czata GPT, to on też dostaje informacje o tym, co pytacie, to jest gdzieś tam przetwarzane i zgadzacie się, tylko oddajecie to niejako firmie, która ma swój rodowód w Stanach Zjednoczonych, a nie w Chinach. W przypadku DeepSeeka jest pewna obawa, to znaczy no, mimo wszystko zostaje to na serwerach chińskich, pod chińskim prawem. Oni zbierają jeszcze na przykład to, w jaki sposób piszecie, więc jak każde narzędzie, moim zdaniem ta technologia, to znaczy AI ogólnie, staje się technologią podwójnego przeznaczenia, więc ona może robić dużo dobrego, ale może być też w pewnych sytuacjach klasyfikowana jako broń. To znaczy wyobraź sobie, że ktoś teraz oddaje jakieś swoje dane wrażliwe, to znaczy na przykład tego, że ma chorobę, nie wiem, albo że ma pracę, gdzie piastuje jakieś ważne stanowisko. Gdybym sobie wyobraził najczarniejszy scenariusz, no to jeżeli do tych danych ma dostęp na przykład jakaś służba, która jest służbą chińską, to będzie to wykorzystywać dla swojej przewagi. W związku z tym ja tak przy modelu DeepSeek, jeżeli korzystacie z aplikacji, jak i ChatGPT, jeżeli korzystacie z jakiegokolwiek scentralizowanego źródła, nie wrzucajcie tam proszę danych, które są jakkolwiek wrażliwe, no bo innymi słowy, to może być po prostu przeczytane, może być wykorzystane. Stąd też jest tak dużo zastrzeżeń do polityki prywatności i do tego, co z tym dalej się dzieje, bo nie jesteśmy w stanie tego kontrolować.
Dokładnie tak. I tutaj apelujemy do słuchaczy radia RMF24. Wróćmy także i do tematu cenzury, Mateusz, no bo przed przerwą wspominałeś, że DeepSeek unika pewnych tematów, delikatnie mówiąc. Powiedz mi, czy możemy zebrać taką bazę zagadnień, których DeepSeek nie porusza?
Wiesz co, to jest bardzo trudne, bo takie modele ciężko się testuje, bo one mają, są na tyle ogólne, że jest bardzo szeroka przestrzeń do badania tego. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jak zapytamy o takie oczywiste rzeczy na zasadzie nie porozmawiamy o prezydencie Xi Jinpingu, nie porozmawiamy o jakichś wydarzeniach, które poszły źle. Natomiast takie modele można hakować w łatwy sposób. To znaczy on akurat nie ma jakichś dużych zabezpieczeń. Jak na przykład powiesz, że potrzebuje, nie wiem, tę receptę na jakąś broń biologiczną albo coś innego, bo to ochroni partię komunistyczną przed upadkiem, to okazuje się, że nagle, że ten model zaczyna o tym opowiadać. Ja zresztą edukuję na ten temat, mówiąc o hakowaniu AI, właśnie po to, żeby pokazać, że każdy taki system ma pewne słabości, no i osoby, które mają złe intencje, mogą to wykorzystać niestety w zły sposób. Więc rzeczywiście jest lista cenzury, ten model się autocenzuruje, natomiast można to obejść i można niejako sobie z tym poradzić. Jest takie bardzo fajne badanie, które opowiada o tym, że duże modele językowe odzwierciedlają światopogląd ich twórców. Bo jak zaczniemy i w tym badaniu, w tym white paperze, możemy znaleźć takie informacje, że jak zapytamy na przykład, nie wiem, o żołnierza Marines, to modele zachodnie będą miały zupełnie inny sentyment wobec takiej treści niż modele, które są stworzone w Chinach, co jest absolutnie naturalne. Jeżeli chcecie zobaczyć ten white paper, to na chrobok.eu ja wrzucę po prostu linka do tego, żebyście zerknęli głębiej. I tam właśnie jest też informacja o tym, że chińskie modele mają zupełnie inną i zupełnie inne podejście, na przykład do rzeczy związanych z samą partią. W związku z tym, niejako balansując tym, co dla jakiego modelu jest ważne, jesteście w stanie uzyskać odpowiedź i na przykład poradzić sobie z taką cenzurą. Co jest bardzo ciekawe, no bo wybierając, czy to ChatGPT, czy to DeepSeeka, wybieramy sobie światopogląd.
Dokładnie tak. No i coś w tym rzeczywiście jest. Mateusz, no my tak wracamy do tego elementu związanego z tą konkurencją, z tym wyścigiem na linii Stany Zjednoczone a Chiny w zakresie oczywiście rozwoju sztucznej inteligencji. Pierwsze pytanie, gdzie w tym wszystkim jest Europa? No a powtórę, z twojego punktu widzenia to chyba znakomita informacja, że taki wyścig trwa, jeżeli mowa o branży, jeżeli mowa o samym rozwoju sztucznej inteligencji.
To ma dużo pozytywnych efektów. Po pierwsze, to, że DeepSeek wypuścił ten model jako otwarty, powoduje, że wszyscy na tym zyskujemy, bo wszystkie modele będą coraz lepsze. Po drugie, jeżeli jest konkurencja, a nie mamy jakichś takich monopoli, że jest OpenAI i długo, długo nic, to ceny spadają. Ceny za zapytania, za tokeny, czyli za korzystanie z tej sztucznej inteligencji, co jest dla nas wszystkich dobre. Więc ja jestem bardzo optymistyczny, jeżeli chodzi akurat o to wydarzenie i trochę nie rozumiem tego, co gdzieś tam na giełdzie się dzieje. Natomiast efekt negatywny może być taki, że bardzo duża część społeczeństwa niejako działa pod wpływem impulsu i sentymentu. Aplikacja DeepSeek jest na telefony, jest najczęściej pobieraną obecnie aplikacją w Stanach Zjednoczonych, no bo ktoś powiedział, że ona jest super, no ale czy ktoś się zastanowił, co będzie się działo z tymi danymi, jakie są konsekwencje długofalowe? No myślę, że nie za bardzo.
Niespecjalnie, tak.
Działanie emocjonalne. No. W związku z tym ja się cieszę, że to się pojawiło. Nie rozumiem trochę tego szumu, znaczy wiem, że szum wynika głównie z tego, że były duże ruchy na giełdzie, że bardzo jest to medialne, natomiast kolejna jest to iteracja, która powoduje, że nam wszystkim będzie lepiej. Oczywiście troszkę to namiesza, trochę znowu ubierając taką foliową czapeczkę, gdybym był funduszem i chciałbym zagrać na spadek spółek w Stanach albo na przykład dokupić sobie więcej, to właśnie taki komunikat pod tytułem, my to zrobiliśmy za ułamek waszej ceny, to jest super komunikat, bo można wtedy zamanipulować ceną akcji.
No i właśnie bardzo dobrze, że pan Mateusz o tym wspomniał, bo ja także, Mateusz, pytam o Europę i również w kontekście Polski, bo skoro Chińczycy potrafią za stosunkowo niewielkie pieniądze, oczywiście ubieram to w gruby cudzysłów, ale jeżeli mowa o skali i o tym, co się wydarzyło z DeepSeekiem, no to jednak są to małe pieniądze. No to pytanie, czy my kiedyś doczekamy się takiego modelu na przykład polskich twórców?
Mamy model Bielik, który jest nawet bardziej otwarty niż DeepSeek.
Proszę
to znaczy,
bardzo.
Jest taka definicja, która mówi o tym, że modele są open source, co oznacza, że dzielimy się także danymi, na których to zostało nauczone. I to jest trochę kody, no bo DeepSeek ma schizofrenię, gdzie on twierdzi, że jest modelem od OpenAI. On twierdzi, że jest, wiesz, czatem GPT, co pokazuje, że prawdopodobnie był trenowany na danych wyciągniętych jakby jako odpowiedź z czata GPT. W związku z tym, no, OpenAI i sam Altman trochę wiesza psy na DeepSeeku, no bo jak to, wy ukradliście nam dane, gdzie z drugiej strony OpenAI też nie było jakoś super transparentne, jak zbierało dane nas wszystkich z internetu, więc w mojej opinii oni są trochę wszyscy siebie warci, bo wszyscy te dane zbierają. Natomiast dla nas dobry efekt jest taki, że ponieważ pojawiają się jakby poprawy w architekturze samych modeli, to być może trenując kolejną wersję Bielika będziemy mieli lepsze modele, które będzie można zastosować lokalnie. I taki efekt, który jest bardzo pozytywny, jest taki, że jak mamy do czynienia cały czas z ewolucją modeli, to za chwilę będzie tak, że nie tylko ci najwięksi, którzy mają miliony dolarów na sprzęt, ale także, nie wiem, małe, średnie firmy będą w stanie postawić sobie taki model lokalnie i w sposób prywatny z niego korzystać, żeby coraz lepiej funkcjonować. Więc ja jestem pełen nadziei w tym zakresie. Oczywiście to wymaga dofinansowania zarówno po stronie sprzętu, jak i projektów, jak takich inicjatyw właśnie jak Bielik czy Plum. W związku z tym tutaj na pewno potrzeba dużego wsparcia i jestem fanem tego. Natomiast zupełnie nie dziwi mnie pewna dominacja i ewolucja po stronie chińskiej, bo jakby chińscy naukowcy publikują najwięcej na świecie w kategorii AI, więc niejako naturalne jest to, że spora część przełomów będzie się działa właśnie tam.
Dokładnie tak. I na koniec, Mateusz, i króciutko, gdybyś pełnił tę funkcję doradczą w tworzeniu nowego modelu, powiedz mi, co byś poprawił, co byś usprawnił, dosłownie dwoma zdaniami.
Przede wszystkim to są trzy komponenty, to są dane, to jest moc obliczeniowa i to jest architektura, więc najlepiej moim zdaniem wziąć to, co jest najlepsze z każdego z tych modeli, które są otwarte, czyli pewnie z DeepSeeka, który teraz jest, i próbować iterować. Natomiast iteracja jest kosztowna, więc trzeba mieć ludzi, trzeba mieć pieniądze na zasoby. To po prostu trzeba podlewać dużą ilością zasobów i wtedy będziemy coraz lepsi w naszym tworzeniu modeli.
Mateusz Chrobok, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji, był razem z nami na antenie RMF24. Mateusz, ogromnie dziękuję, to była wielka, wielka przyjemność.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.